Dwie godziny dla radiowej rodziny.
Kłaniamy się pięknie. Krzysztof Jankowski program realizuje. Przed mikrofonami Jurek Piasny i Anna Divina. I tak, dzisiaj, proszę Państwa, obchodzimy Światowy Dzień Rzeźnika i Przemysłu Wędliniarskiego, dlatego też naszym gościem jest pan Juliusz Podolski, znawca kuchni regionalnej, dziennikarz, krytyk kulinarny. Dobry wieczór, panie Juliuszu.
Witam serdecznie. Bardzo miło mi spotkać się znowu.
Tak. Dobry wieczór, witamy serdecznie. No właśnie, Światowy Dzień Rzeźnika i Przemysłu Wędliniarskiego. Tak sobie pomyślałem, że ten dzień rzeźnika to fajnie było 50 lat temu pewnie obchodzić, bo teraz raczej już tylko przemysł wędliniarski.
No coś w tym jest, chociaż powiedzmy sobie szczerze, coraz częściej zaczynamy wracać do tych dobrych smaków, coraz więcej małych rzemieślników się pojawia, a jednocześnie trzeba zauważyć na jeszcze jedno zjawisko, które się pojawiło, tak jak teraz masowo wszyscy morsują, tak od dobrego roku wszyscy wędzą. Robią kiełbasy i wszyscy wędzą, więc też cała masa różnego rodzaju selfie, różnego rodzaju zdjęć, pokazywania wędli i tak dalej, także wracamy do korzeni.
Tak, kiełbasa polska jest jedną z najstarszych tradycyjnych wędlin naszego kraju. I czy nadal jest długo wędzona drewnem, buczyną i olchą?
Tak, raczej się wraca do tego, bo oczywiście wiadomo, te przemysłowe produkty to są raczej malowane niż wędzone. Natomiast właśnie ten chęć powrotu do tradycji, o której troszeczkę z uśmiechem powiedziałem na temat ludzi, którzy stawiają sobie gdzie tylko mogą i z czego tylko mogą, robią wędzarnie, ale wracamy właśnie do tych tradycyjnego sposobu wędzenia. To jest buczyna, to jest olcha, to są też drzewa owocowe, trochę dębiny. No one dają ten najwspanialszy aromat, którego nie mają inne kiełbasy, ponieważ to też wynikało jakby z naszego klimatu. Myśmy nie mogli tego, co na południu Europy się dzieje, dzięki temu, że jest cieplej i tak dalej, można długo dojrzewać wędliny i je wysuszać, no to żeby nic się z nimi nie działo, dlatego zaczęliśmy je po prostu wędzić.
No i dobrze, że nastała też i taka moda w ostatnim czasie.
Myślę, że to jest bardzo dobre zjawisko.
Panie Juliuszu, bo ta tradycyjna produkcja żywności wiąże się z pewnymi rytuałami, bo taka potrawa, której receptura bazuje na tradycji, no to za każdym razem smakuje inaczej, jest wyjątkowa, prawda? Nie jest tak powtarzalna jak ta sklepowa czy marketowa.
Tak, oczywiście, że tak. To od wszystkiego zależy. To zależy właśnie chociażby przy wędzeniu od tego drewna, że ono jest bardziej albo wysuszone, albo mniej wysuszone. Od mięsa, z którego karmione były zwierzę, które położyło swoje życie dla naszej przyjemności. I od przypraw, od wielu, wielu różnych sytuacji, a także myślę, że czasami nawet od naszego humoru, nastroju przy robieniu potrawy, to wszystko ma wpływ. No to nie jest z maszyny, to nie jest z tej przysłowiowej sztancy, no tylko jest to rękodzieło.
Czyli możemy powiedzieć, że właściwie na to, co się dzieje w naszej kuchni, wpływ ma tradycja, to, co dzieje się czasami nawet w polityce pewnie. Pewnie tak, bo w PRL-u mieliśmy kotlet schabowy i ziemniaki.
No, tak, zgadza się. Kotlet schabowy, ziemniaki, to jeszcze dobrze, jak się udało go na kartki dostać. Bo ja pamiętam takie specjały, jak na przykład ogony wołowe, notabene bardzo dobre, ale i ogony z wieprza, jakieś nusi, jakieś podroby. Ale właśnie sytuacja, którą teraz mamy, właściwie to jest tylko kwestia posiadania odpowiednich walorów finansowych w portfelu, żebyśmy mogli po prostu pójść i kupić. Chociaż to nie jest tak jak w innych krajach, że wybór w mięsiwach jest wielki, ponieważ jesteśmy jakoś bardzo zamknięci na tego wieprza i na kurczaki i raczej rzadko sięgamy po inne bardzo dobre mięsa, jak chociażby na przykład baranina czy jagnięcina.
Dobrze, to może czas na krótką przerwę, a po piosence wrócimy do naszej wielkopolskiej kuchni regionalnej. No ale przerwa muzyczna też uzasadniona, bo utwór wybrał Jurek. Jurek, kulinarna piosenka filmowa?
Filmowa, tak jest, z filmu No Reservations. Nie mogę sobie przypomnieć polskiego tytułu, bo na pewno nie No Reservations, ale Katrina Zeta-Jones w roli głównej i Aaron Eckhart gotowali wspólnie w Nowym Jorku. Chyba kuchnia to była włoska, no bo piosenka włoska akurat.
No, Paolo Conte i Via con me. Tak, piękna piosenka z jeszcze lepszego filmu. To był tytuł Życie od kuchni.
Oglądali
panowie.
Tak,
jest. Znakomity film.
Tak, też polecamy. Juliusz Podolski dzisiaj jest naszym gościem. Panie Juliuszu, bo nasza kuchnia regionalna to przecież nie tylko gęsina, czy rogale marcińskie, czy pyr z gzikiem, ale chciałabym powiedzieć przede wszystkim kiełbasa polska, biała parzona, pieczone, wędzone na różne sposoby szynki i polędwice. No właśnie, porozmawiajmy o tym, co produkuje się w naszym regionie, co jest naszym bogactwem.
Tak, rzeczywiście. My jesteśmy dość bogaci, jeśli chodzi o wędlinę, o wyroby wędliniarskie, ponieważ przeglądając chociażby listę produktów regionalnych, która jest zarejestrowana w Ministerstwie Rolnictwa. Tych produktów właśnie mięsnych mamy bardzo dużo. Cała gama kiełbas, bułczanki, kaszanki, salcesony, właśnie ta nasza duma, czyli kiełbasa biała, parzona wielkopolska, która ma certyfikat unijny. To jest cała masa właśnie szynek, to są również, to jest wędzonka krotoszyńska, która jest chlubą też naszą. I to tak można by siedzieć teraz, wymieniać i byśmy...
A jeszcze bułczanka grodziska.
Bułczanka, oczywiście grodziska, i byśmy pewnie musieli zmienić tytuł programu na 3 godziny dla rodziny.
Proszę Państwa, się teraz poczułem tak, jakbym siedział właśnie w środku jakiegoś sklepu wędliniarskiego. Tak. Te zapachy zaczęły do mnie docierać. To jest niesamowite. Czy to, jak teraz jemy, ma jakieś uzasadnienie w tym, co było wcześniej?
Tak, myślę, że tak, aczkolwiek strasznie nam się smaki zmieniły, ponieważ to, co ja obserwuję, kiedy nawet gdzieś tam poszukuję dobrych, smacznych wędlin i na jakichś spotkaniach towarzyskich serwuję tą wędlinę, pokazuję, co można fajnego zjeść, to ludzie mówią, o nie, ona taka za mocno pieprzna, albo za dużo przypraw, za dużo majeranki, za dużo czosnku. Strasznie nam się ten smak spłaszczył. No niestety jest to wina przemysłowej produkcji wędlin, która jest produkowana dla każdego. A jak wiadomo, że co jest dla każdego, to jest dla nikogo. To tylko po prostu można czasami powiedzieć, że szkoda mięsa, które zostało wykorzystane na produkcję tych wędlin.
Dzisiaj... Czyli dochodzimy do tego, przepraszam, jeszcze tylko wtrącę jedną rzecz, że warto jednak mieć swoją wędzarnię.
Warto mieć swoją wędzarnię albo mieć upatrzone parę sklepików. Ja właśnie tak mam, nie będę tutaj lokował produktów, ale mam tak, że tu kupuję na przykład Nowotomyską, tu kupuję Leberkę, tu kupuję Salceson. Czasami są to długie wyprawy, ale warto. Bo jest smaczne.
Dzisiaj zadaliśmy pytanie nadal aktualne do końca programu. Jakie są ulubione potrawy mięsne naszych słuchaczy? Ja może tutaj kilka przedstawię propozycji. Pan Piotr napisał żeberka z sosem, pyzami i surówką.
Też lubię.
Oj, posiemka.
Pan Waldek napisał, nie będę chyba oryginalny, pisząc, że jest to po prostu polski schabowy z pyrkami i kiszoną kapustą.
Jak najbardziej.
No i może jeszcze jedna propozycja od pani Steni. Mnie osobiście najbardziej smakuje, jeśli chodzi o potrawy mięsne, filet zdrobiu w panierce z bułki tartej i jajka usmażone na oleju. To wszystko tradycja.
Tak, tak, ale to bardzo często właśnie w restauracjach się spotyka, kiedy wchodzi gość i mówi, czy ja mogę poprosić schabowego z kurczaka?
Coś w tym jest, ale żeby ten schabowy z kurczaka nie był taki suchy w środku, prawda?
To tak, też jest, dokładnie.
To dobrze zrobić.
Tak, no to jest sztuka, dlatego że mięso zdrobiu można bardzo szybko, szczególnie z kurczaka, a szczególnie jeszcze z piersi, bardzo szybko wysuszyć, więc trzeba to zrobić sprawnie, szybko, fajnie i w ten czas on jest i chrupiący, i bardzo soczysty.
Dobrze, proponuję w takim razie znowu kolejną przerwę. Trochę zgłodnieliśmy.
No tak.
Dobrze. Dzisiaj naszym gościem jest pan Juliusz Podolski. To 2 godziny dla Radiowej Rodziny. Dzisiaj naszym gościem jest Juliusz Podolski, dziennikarz, krytyk kulinarny, smakosz. Panie Juliuszu, zadzwonił do nas pan Michał, którego również witamy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie Michale, pan ma świetny przepis na dżem z dzika.
Wspomniałem o dżemie z dzika, o którym moi znajomi dopytują ciągle. To jest po prostu smalec dzika, ale to trzeba mieć szczęście, bo takiego dzika, bo w ogóle jak pan Podolski wspomina o wyrobach dobrych, to cała rzecz polega na produkcie, z którego się robi wyrób. No i dlatego też dobry dżem z dzika to musi być z dzika. I taki dżem, no taki dzik, no musi gdzieś tam być z października, listopada, połowy grudnia, bo wtedy jest zwierzę łojny. A ja tak tylko chciałem, jeśli chodzi o smaki, to tak się zastanawiałem, jak tak się przysłuchuję. Wtedy ja jadłem ostatnio bułczankę i muszę powiedzieć, że to musiało być dużo, dużo wcześniej, jak przed 60 laty. I jednocześnie tak sobie pomyślałem, co to jest takim smakiem i chciałem tylko państwu przekazać, że tak z mamą często codziennie konferujemy, 103-letnią mamą o 150 kilometrów od siebie mieszkamy. Niedawno żeśmy gwarowe określenia wielkopolskie ćwiczyli i między innymi żeśmy wspominali o czymś takim jak kiszczonka.
No, kiszczonka
chciałem
tak.
powiedzieć, że kwintesencją tak. wszystkich smaków, wyrobów ze świniobicia to jest właśnie kiszczonka, bo to jest ten jeden gar. Był tylko jeden gar, w którym parzyło się wszystko przed wędzeniem. I bułczanki, i kaszanki, i salcesony, i różne inne wyroby z kiełbasami włącznie, a potem dopiero to się albo zimno, albo ciepło. Ja to akurat na Leśniczówce przeżywałem w Puszczy Noteckiej. To wszystko się potem właśnie dopiero wędziło, ale kiszczonka, jak tam pękła taka bułczanka i tak dalej, to potem była najwspanialsza zupa z gotowanymi pyrami.
Panie Michale, niech pan przestanie.
Bo my tutaj nie wytrzymamy
już.
Po prostu. Wyobraźnia już działa. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten telefon,
zdrowia,
za pana
życie.
Głos. Pozdrawiamy pięknie, do usłyszenia. Dobrze, wracamy do rozmowy. Panie Juliuszu, no właśnie, tutaj wielkie westchnięcie. Mówiliśmy przed przerwą o tym typowym schabowym kotlecie. I co tu zrobić, żeby on był taki no, aromatyczny, wilgotny? Jak przygotować wcześniej mięso?
Najlepszy i najprostszy sposób. To jest taki sposób, który jest sposobem domowym, ale wielu kucharzy go też używa. Kotlet schabowy, schab pokroić na kotlety, rozbić i włożyć do mleka z cebulą. Można wrzucić odrobinę czosnku, no i oczywiście po poznańsku dorzucić majeranek. I ten schab przykryć i włożyć na noc do lodówki. Na drugi dzień wyciągnąć, wysuszyć dokładnie, żeby nam panierka nie odpadała i usmażyć. Gwarantuję, będzie smakowity i będzie soczysty.
No ale proszę, znowu zaczynamy mówić o tym schabowym, a przecież mięso wołowe jest równie dobre. Niektórzy mówią, że lepsze. Ale dlaczego tak mało go jemy? Z czego to wynika?
No to wróćmy do PRL-u. No niestety w naszej tradycji nie mieliśmy w większości krów mięsnych. Mieliśmy głównie krowy mleczne. I później ta krowa mleczna, kiedy już przestała produkować mleko w takich ilościach, żeby opłacała się, no to zwykle trafiała na rzeź. I to mięso było po prostu już i stare, i twarde. No to jest to, co wszyscy się śmiali, że babcia wstawiając wołowinę na rosół, żeby można było zjeść sztukę mięsa w sosie chrzanowym, to wstawiała ją w poniedziałek na niedzielę. Mm-hmm. A ona i tak była twarda, jak to wszyscy mówili, jak żelówka. I stąd myślę, że jakoś mamy uprzedzenie do tej, do wędliny, do wołowiny i myślę, że nowe, młodsze pokolenie trochę sięga po nie, no bo to są i steki, i burgery i gdzieś ta spożycie tego mięsa wołowego zaczyna pomału rosnąć.
Mm-hmm. Jurek tutaj wspomniał czasy PRL-u, a pamięta pan tę popularną szynkę w puszce, która była nie do zdobycia?
No tak, tak, z napisem ham. No bo większość jej uciekała za granicę, a tutaj jeszcze mi się przypomina jedna taka anegdota. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, jakie określenie było na salceson w PRL-u. Mówiło się na niego cwaniak. O. A dlaczego cwaniak? No bo jedyny, który się nie dał wywieźć za granicę.
Coś było. A propos tych szynek w puszce, teraz wydaje mi się, że one są gorszej jakości.
Wie pan, panie redaktorze, ja nie pamiętam, znaczy inaczej. Ja dawno nie próbowałem konserwowej szynki, ale myślę, że to też jest z tym, co często się nazywa, a co jakby odbiło się bardzo mocno w filmie Ratatouille, tak zwana pamięć kulinarna. Tak. Do wielu rzeczy mamy przekonanie, że mama robiła lepiej, że babcia robiła lepiej, albo ta szynka, którą właśnie konserwową jemy teraz, ona jest nie taka jak kiedyś. I myślę, że to też się z tym wiąże.
Czyli pamięć do smaków.
Pamięć do smaków. Spróbuję i jak się spotkamy przy okazji, to powiem, jakie jest moje zdanie na temat obecnie szynki konserwowej.
Dobrze, drodzy panowie, czas chyba kończyć, bo o tej godzinie...
Nie, jeszcze nie. Jeszcze moglibyśmy jedną godzinę przegadać na temat wędliny i mięsa, ale wiem, że Joanna ma taką książkę, 600 stron, jest to Kuchnia tak. Wielkopolska.
Tak, to jest właściwie Biblia. Jedna z największych polskich bestsellerów kulinarnych XIX i XX wieku, wielkopolski kucharz. No tak, co tu więcej mówić, zebrał Marian, a tak naprawdę to autorką tej książki
dokładnie
była Maria
tak.
Ślężańska, prawda?
Tak, ona nie mogła przy pierwszym wydaniu, nie mogła się pokazać jeszcze jako kobieta i dlatego jest jako Marian. Zresztą ciekawostka, bo to jest wydanie, które, książka, która została znaleziona przypadkiem na półce. Pierwsze wydanie tej książki.
1876
tak,
rok?
Tak. I reprint tej książki był, ukazał się dzięki Slow Foodowi Wielkopolska.
Tak.
I myślę, że w każdym poznańskim domu każda pyra poznańska powinna tą książkę mieć.
Panie Juliuszu, ja się przyznam. Naprawdę, mam tę książkę, sięgam do niej często, ale czytam jak powieść. Nigdy niczego nie przygotowałam, sugerując się tutaj przepisami konkretnymi.
No, bo to tak jak kiedyś w dawnych przepisach. Weź szczyptę tego, szczyptę tamtego, zamieszaj, dorzuć mąki, ile weźmie.
Odłóż na dwa dni.
Odłóż na dwa dni, dokładnie. A jak się na przykład w przepisie zobaczy 60 jaj do jakiejś babki, no to już, prawda, się odechciewa czegokolwiek. I myślę, że taka jest rola tego, żebyśmy przeczytali to i potraktowali to jak dobrą powieść, tyle że kulinarną, ale jednocześnie dającą to, czego nam często bardzo brakuje, tych korzeni. Korzeni kulturalnych, korzeni kulinarnych, korzeni historycznych. I to w jednej książce wszystko jest zebrane.
Tak, w Wielkopolskim Kucharzu. Pięknie dziękujemy za spotkanie, za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
Naszym
dziękujemy
gościem
serdecznie.
Juliusz Podolski, znawca kuchni regionalnej, smakosz, dziennikarz, krytyk kulinarny. Moglibyśmy rozmawiać do świtu. No to przy następnej okazji.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
2 godziny dla radiowej rodziny.